Witam po przerwie. To już ostatnia część dzisiejszego odcinka, odcinka poświęconego WWF-owi i rysiom. Skończyliśmy poprzednią część na tym, że rysie zostały schwytane w Estonii i właśnie jadą do Polski.
Jadą do Polski i tu są wypuszczane, albo tak w tym jednym przypadku samice duże przetrzymali i są wypuszczane do środowiska. Następnie śledzimy losy tych rysi, no, co się z nimi dzieje, gdzie one przebywają, czy mają sukces łowiecki. Czy, no, bardzo nas cieszyło, jak znajdowaliśmy ofiary tych rysi, tak, bo one zwykle, jak upolują, to wracają do tych ofiar.
Przetrzymuje gdzieś sobie.
Tak, nie jest w stanie na przykład takie sarny zjeść od razu i tego pokarmu starczy rysiowi na kilka dni. On wraca w to miejsce, albo często nawet tak koczuje w pobliżu tej ofiary, bo on musi pilnować, bo chętnych na takie upolowane zwierzę jest dużo. To może być wilk, to może być ryś, to może być borsuk, a nawet dzik.
Ja ci wejdę na sekundę w słowo. Ja kiedyś opowiadałem o takim rysiu. Myśmy z tej propozycji nie skorzystali. O rysiu właśnie chyba w Nadleśnictwo Jedwabne, który po upolowaniu jelenia koczował przy nim tydzień. I tam to się nagle utworzyła taka mekka dla fotografów, bo on przywarował przy tym jeleniu i przez tydzień tam był.
No tak, bo myśmy też, jak widzieliśmy, że, bo to widać z lokalizacji GPS-a, tak, że on w jakimś terenie przebywa dłużej, ta koncentracja tych punktów.
To znaczy, że coś tam ma.
Że coś tam ma, tak, bo zwykle ustawialiśmy tak, że 4 lokalizacje na dobę, tak, więc jak tych punktów było więcej, no to oznaczało, że ma ofiarę. Myśmy nie jechali od razu do tego miejsca, bo wiedzieliśmy, że może rysia przepłoszyć, czy jakoś tam zakłócić spokój, więc zwykle jechaliśmy tam po kilku dniach, kiedy widzieliśmy, że ten ryś już albo kończy tę ofiarę, albo już skończył, przemieścił się w inne miejsce po to, żeby tylko stwierdzić, upewnić się, co to była za ofiara, czy upewnić się, że rzeczywiście to ofiara i co to było. No, chodzi o to, żeby mieć taką dokumentację też naukową z tego projektu.
A bo to u rysia to też jest, no ten sukces łowiecki to też nie jest taki specjalnie wysoki, więc no jak gdyby przepłoszenie go od tej ofiary, która ma mu zapewnić jedzenie przez dłuższy czas, no to, to powiedzmy sobie szczerze, no to też może w rezultacie wpłynąć na jego przeżywalność.
Polowanie to jest ogromny wysiłek energetyczny. Ryś, który upoluje zwierzę, on od razu nie przystępuje do konsumpcji, z reguły, tak? Dlatego, że on musi odpocząć.
To nie jest wilk.
To nie jest wilk, przede wszystkim wilki działają w grupie, no tak? Więc jest jakiś taki podział i łatwiej. Ryś wkłada ogromny wysiłek w upolowanie, więc ta ofiara jest szczególnie dla rysia cenna. Ja znam historie takie, że rysie siedziały blisko drogi. Ktoś jechał drogą i zastanawiał się, jak to, takie zwierzę i w ogóle nie ucieka? Potem się okazywało, że ona po prostu pilnuje upolowane ofiary.
Tak jak ta historia z tym ryśkiem, do którego przyjeżdżali fotografowie, że on się stamtąd nie rusza, on ewidentnie, ja mogę to tylko jak gdyby powiedzieć na podstawie jakichś tam opowieści lub zdjęć, że widać, bo że no, nie jest zadowolony z tego, że jest gwiazdą. Ale jednak no tutaj wybór między posiłkiem a tym stresem związanym z obecnością człowieka, no jednak posiłek wygrał zdecydowanie.
Jeśli ktoś widzi rysia, który gdzieś tam siedzi albo leży, to z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy powiedzieć, że gdzieś tam w pobliżu może być ofiara. Bo to jest zwierzę, które no niekoniecznie potrzebuje towarzystwa człowieka, ale jeśli on, na przykład takie sytuacje były, no to on gdzieś tam niedaleko drogi czy jakieś ścieżki przebywa, leży albo siedzi, to można podejrzewać, że tam po prostu jest blisko ofiara, no nie chce jej odpuścić.
To generalnie jest uwaga do wszystkich. Po prostu zostawiajmy dzikie zwierzęta. No to dzikie to tak, ja nie lubię do końca tego słowa, ale dzikie zwierzęta starajmy się zostawiać w spokoju dla ich i czasami naszego dobra. Ale wracając do tych rysi, na przestrzeni tych lat, kiedy prowadzicie ten projekt, ile mniej więcej sprowadziliście tych rysi i jak oceniasz wasz sukces? Czy w ogóle możemy mówić o sukcesie lub waszą porażkę? I jak twoim zdaniem wyglądają perspektywy tego gatunku w Polsce?
Sukces ma zawsze wielu ojców i ja to też podkreślam, że to, co my robimy, to robimy zawsze we współpracy partnerskiej. Czasami to jest tak, że my wspieramy jakieś działania, tak od tego zaczęliśmy działania na Mazurach, potem mieliśmy projekty. Na Mazurach zostało wypuszczonych łącznie ponad 30 rysi. Ja w tej chwili oceniam populację w województwie warmińsko-mazurskim, no to myślę, że między 30 a 40. Trzeba pamiętać, że też nie wszystkie rysie przeżywają. Są różne zagrożenia, to są wypadki komunikacyjne, to są czasami choroby takie jak świerzb. U zwierząt takich domowych to po prostu ta choroba się leczy bez większych problemów. Rysi nie ma takiego komfortu, jeśli ukarsza mu się kondycja, spada zdolność do polowania, no i to niestety często jest wyrok śmierci dla takiego dzikiego zwierzęcia. Ale też trzeba powiedzieć o innych projektach, które były prowadzone w Polsce północno-zachodniej przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze, które myśmy przez lata wspierali i tam zostało wypuszczonych znacznie więcej zwierząt, od zwierząt raczej takich z hodowli, które okazało się, że w większości zaadoptowały się dobrze do środowiska, a w tej chwili razem prowadzimy projekt, który polega na jakby zbudowaniu takich łączników między tą populacją zachodniopomorską, ona w tej chwili nawet jest w sąsiednich województwach. To jest tak, metoda się nazywa stepping stone, czyli po prostu takie kamienie, które budują taką ścieżkę i taki łącznik na terenie północnego korytarza ekologicznego, bo pas Pojezierzy od wschodniej granicy aż do zachodniej granicy, czyli od Litwy do Niemiec, to jest no, najlepiej zachowany taki korytarz ekologiczny na nizinach. I tam próbujemy odtworzyć tą populację, czyli myślę, że w Polsce, w północno-wschodniej, w Polsce zachodniej mamy już około 200 osobników, może nawet ponad 200. Kilka lat temu mówiliśmy, że w całej Polsce jest 200, więc jest taka pozytywna tendencja w ramach tego projektu, który w tej chwili zaczęliśmy rok temu. Chcemy zasilać te populacje i budować takie populacje pomostowe, tak żeby była ciągłość występowania rysia. Bo to nie chodzi tylko o ilość, ale chodzi o to,
o wymianę genów.
Chodzi o to, żeby była taka właśnie wymiana genów, wymiana osobników, żeby te lokalne populacje, one miały dużą zmienność, jak to fachowcy mówią, genetyczną.
Żebyśmy nie mieli takich problemów, jak na przykład z żubrami. Ten problem właśnie na tego chowu wsobnego, no niestety jest potężny. No cóż, tak jak powiedziałem wcześniej, no czas jest nieubłagany. Rozmawiać byśmy mogli i będziemy jeszcze rozmawiać, pewnie poza studiem, poza mikrofonem. A być może uda mi się namówić Stefana, żeby z kolejnymi opowieściami do nas przyjechał i z nami się nimi podzielił. No bo tak jak sami państwo słyszeliście, to nie chodzi tylko o sam WWF. No bo Stefan jest skromny i mówi, że sukces ma wielu ojców i gdzieś ten WWF chowa, ale no po pierwsze, no efekty są naprawdę duże. A po drugie, ktoś to musi robić. I ja czasami się zrzymam, nie ukrywam, na różnego rodzaju fundacje, stowarzyszenia ekologiczne. Czasami nawet to zrzymanie przybiera trochę szerszą formę. No ale z faktami ciężko się dyskutuje i tutaj po prostu te ryśki są. Pewnie też nie wolno używać. Okej, niedźwiedzie, będę pamiętał, z rysiami nie obiecuję. No w każdym bądź razie, no mam nadzieję, że nie przestaniecie, bo drapieżniki szczyt to jest bardzo ważna grupa gatunków, bardzo ważna grupa zwierząt, o które musimy dbać, które są nielubiane, ale są też potrzebne w ekosystemie. One są, no, spełniają bardzo ważną rolę, ale to też kolejka gatunków, które się do was ustawiają, jest niestety coraz dłuższa. Więc mam nadzieję, że pochylicie się też nad innymi naszymi braćmi mniejszymi, jak to niektórzy ładnie określają. No i będziecie działać kolejnych 25 lat i jeszcze dłużej. I będziecie się z nami tutaj między innymi na falach Radia WM, FM. Dzielić. Dzięki jeszcze raz, Stefan.
Dziękuję za zaproszenie i oczywiście z wielką ochotą kiedyś jeszcze spotkam i opowiadam, co się dzieje w przyrodzie i jakie działania prowadzimy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję raz jeszcze. Przypominam na koniec, że naszym gościem był Stefan Jakimiuk, WWF Polska. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.